Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Witajcie serdecznie jeszcze raz na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i zaczynamy za chwileczkę szóste już spotkanie z serii W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. W przewidywaniach, że rynek nieruchomości w ciągu najbliższych 2 lat zaliczy całkiem dużą korektę. Gdzieś tam w internety poszło, że aż 40% prognozuje, ale tą prognozę, uwaga, podtrzymuję. Dzisiaj powiem o tym, co się po ostatnich 3 miesiącach wydarzyło. Popatrzymy na główne statystyki, popatrzymy też na gospodarkę, popatrzymy, jak dokąd zmierzamy. Inflacja, ostatni odczyt sprzed 2 dni, 17,9%. Tracimy, przeciętny statystyczny Polak jest tam o te 3 punkty procentowe w plecy. Ale jeżeli jeszcze rozbijemy to na sektory, no to problem jest jeszcze większy, bo tak naprawdę te szybkie wzrosty wynagrodzeń napędzają 3 branże. Wskaźnik, który jest istotny dla rynku nieruchomości, czyli chęć dokonywania ważnych zakupów, czyli na przykład też nieruchomości, no niestety ciora po dnie. No i tutaj właściwie od lewa do prawa, niezależnie w jaki sektor weźmiemy, no mamy po prostu pogorszenie i najprawdopodobniej przez najbliższe 2 lata będziemy mieli utrzymywany ten podwyższony poziom 100%. Witajcie serdecznie jeszcze raz na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach. Tym razem bez echa. Jeden Dziekoński wystarczy, bo już i tak Was zdążę pewnie zanudzić dzisiaj. Cieszę się, że pokonaliśmy problemy techniczne. I zaczynamy za chwileczkę szóste już spotkanie z serii W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. W lipcu opowiadałem o bardzo szokujących, można powiedzieć, prognozach, znaczy przewidywaniach, że rynek nieruchomości w ciągu najbliższych 2 lat zaliczy całkiem dużą korektę. Gdzieś tam w internety poszło, że aż 40% prognozuje, a tam pewne były gwiazdki z tym związane, ale tą prognozę, uwaga, podtrzymuję. Dzisiaj powiem o tym, co się po ostatnich 3 miesiącach wydarzyło. Jakby co się zmieniło, na ile jakby moje przewidywania tego, że okej, zaczynamy korektę na rynku nieruchomości, na ile one się sprawdziły. Popatrzymy na główne statystyki, popatrzymy też na gospodarkę, popatrzymy, jak dokąd zmierzamy. I spróbujemy też odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadała mi moja znajoma jeszcze ze studiów. Znaczy, okej, Janek, kurde, jest inflacja pod 20%. Nie wiadomo, co będzie ze stopami procentowymi, ale one jeszcze też nie są aż takie, żeby, nie wiem, na tej lokacie te 7% mnie jakoś zbawiało, jak mamy inflację prawie 18%. Co robić, w jaki sposób inwestować? Nie, ja powiedziałem, słuchaj, no, rozwiązań jest dużo, nie ma jednego uniwersalnego. No, oczywiście zależy od Twojej strategii, horyzontu czasowego, kwoty i tak dalej. No, ale stwierdziłem, dobra, odpowiem też na to pytanie. I dzisiaj też krótko, opowiem też o tym, jakie mam przemyślenia w tym względzie, jeżeli w zależności od tego, jaką kwotę macie do zainwestowania. No i od razu przeskakujemy do prezentacji. Zaczniemy klasycznie od podsumowania, gdzie polska ekonomia była po 3 kwartale tego roku. Następnie omówimy, jak wyglądał rynek nieruchomości po 3 kwartale 2022 roku. Jesteśmy tak naprawdę już na początku listopada, więc mamy pierwsze statystyki nawet za październik. I one też są bardzo ciekawe. Myślę, że jest tam kilka jakby też interesujących liczb, które będzie dla Was interesujące. Następnie przypomnę scenariusze, jakie zbudowaliśmy 3 miesiące temu, a właściwie zaktualizowaliśmy je. Powiem, co się w nich zmieniło, co moim zdaniem jest jakby bez zmian, czego należy się spodziewać, bo oczywiście główna niewiadoma, czyli Rada Polityki Pieniężnej, no to jest, powiedzmy, szklana kula, natomiast w tej szklanej kuli tam staram się tą mgłę gdzieś tam rozsunąć i jakieś scenariusze zbudować. Później faktycznie porozmawiamy o tym, jak inwestować w takim otoczeniu, bardzo krótko. Ja też krótko powiem, jak ja to robię. Oczywiście bez wymieniania żadnych konkretnych instrumentów, czy to finansowych, czy nie wiem, konkretnych nieruchomości, bo nigdy tego oczywiście nie robię. I na koniec oczywiście będzie sesja pytań i odpowiedzi, więc mam nadzieję, że macie już gotowe pytania. Zaglądam też na czat, co tam się dzieje. Widzę, że dźwiękowo jest ok. Widzę, że ktoś się, ktoś tutaj AK, widzę, że ma bardzo fajne sukcesy, jeżeli chodzi o negocjowanie ceny poniżej oferty. 12%, więc można powiedzieć, że tak, komuś się nawet udało na tym, powiedzmy, trochę innym rynku osiągnąć pewne, powiedziałbym, większe ustępstwa cenowe. I to przede wszystkim jakby faktycznie słychać i widać jakby i w danych, i słychać jakby z opinii na przykład pośredników, czy osób, które się zajmują bardziej profesjonalnie obrotem nieruchomości. Motto dzisiejszego webinaru: bój się, kiedy inni są chciwi, bądź chciwy, kiedy inni się boją. Jak myślicie, kto powiedział, kto wypowiedział te dwa, powiedzmy, to zdanie? Jak myślicie? Patrzę w komentarze. Czy mamy kogoś, kto zna ten cytat? Warren, oczywiście, Warren Buffett. Słuchajcie, Warren Buffett tym hasłem miał jakby na myśli, jakby, co chciał przez nie powiedzieć. Bój się, kiedy inni są chciwi. To znaczy, jeżeli na rynku jest euforia, wszyscy po prostu sypią kupę kasy w daną klasę aktywów albo we wszystkie klasy aktywów, no to inteligentny inwestor powinien się zastanowić, czy to na pewno jest dobra sytuacja i czy nie ma jakichś powodów do obaw. Natomiast jeżeli jest sytuacja odwrotna, wszyscy się boją, jest pesymizm, marazm i tak dalej, to jest ten moment, żebyśmy zaczęli być chciwi, czyli po prostu stanęli do inwestowania. No i tak naprawdę można powiedzieć, po tym cytacie możemy już skończyć właściwie ten odcinek, bo tak naprawdę to dużo mówi po prostu o tym, że to już jest powoli ten moment, żeby, znaczy na pewno to jest ten moment, żeby już być na rynku, żeby jakby na rynku jakby akcyjnym, czy na rynku nieruchomości, o tym powiem trochę więcej, co to znaczy być na nim. Natomiast ewidentnie po prostu jest znacznie ciekawiej. Ci, którzy są na giełdzie, wiedzą, że no, już nie wspominam o polskiej giełdzie, ale nawet giełda na przykład amerykańska czy giełdy europejskie potraciły mniej więcej 20-30% swoich wycen od szczytu w ciągu ostatnich 9 miesięcy, więc są tańsze. Na nieruchomościach zaraz zobaczymy, co się dzieje, ale też ewidentnie kierunek jest już, powiedziałbym, znacznie ciekawszy i znacznie lepiej teraz być na rynku, aniżeli powiedzmy 9 czy 12 miesięcy temu. Jest na pewno więcej przestrzeni do negocjacji, co nawet widziałem w jednym z komentarzy, ktoś napisał 12% urwał od ceny ofertowej. Trochę o tym napisałem w ostatnim artykule Rynek mieszkaniowy Stanów w trzecim kwartale. Zapraszam Was na moją stronę, to jest artykuł, który znajdziecie na samej górze, ale nie o artykule chcemy rozmawiać, tylko od razu przeskakujemy do ekonomii i do tego, gdzie była polska gospodarka po trzecim kwartale tego roku. No i tutaj nie wiem, jak to trochę powiedzieć, znaczy tu jakby nie ma dużo do dodawania tego, że tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo minusów, począwszy od tego, że poziom stóp procentowych, który tak naprawdę z wielu stron można powiedzieć jest jeszcze za niski, żeby pokonać inflację, stał się już na tyle wysoki, żeby tak naprawdę spowodować pewne hamowanie gospodarki, zwłaszcza w segmencie tak zwanych inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji budowlanych. Natomiast te stopy procentowe, ostatnio mieliśmy zatrzymanie cyklu podwyżek. W październiku Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się od zmiany poziomu stóp procentowych, o tym powiemy później. Czyli można powiedzieć, pojawił się taki trochę oddech, można powiedzieć trochę, no nie wiem czy prowzrostowy, ale na pewno już dający taką chwilę wytchnienia. Natomiast te stopy procentowe ciągle są na poziomie, który przede wszystkim powoduje, że polska waluta jest słaba względem dolara, euro czy innych kluczowych walut i nawet walut sąsiadujących z nami krajów. Oczywiście to nie jest tylko kwestia stóp procentowych, bo to też jest kwestia ryzyka związanego z toczącą się wojną, ryzyka związanego z dostępnością do funduszy unijnych, o czym też powiemy, ale mamy efekt też między innymi przez stopy procentowe, które są trochę za nisko, mamy słabą walutę, to się znowu przekłada na wysoką inflację, tak zwaną producencką, czyli kosztów produkcji właściwie wszystkiego w tej chwili, no bo jeżeli poszły do góry koszty energii elektrycznej, gazu, jeżeli drożeje na przykład żywność, to też jakby wpływa na sektor spożywczy. Jeżeli mamy wysokie wynagrodzenia, znowu napędzane przez wysoką inflację, no to mamy bardzo wysoki wzrost kosztów produkcji. Przeciętnie 25%, o tym zobaczymy, ale jak ostatnio na przykład rozmawiałem z kimś, kto prowadzi firmę w gastronomii, to mamy ponad 100% wzrosty kosztów w gastronomii, co powoduje ewidentnie pogorszoną koniunkturę przedsiębiorstw, z różnych sektorów, zaraz zobaczymy też z jakich. W międzyczasie patrzę, co się dzieje w komentarzach i od razu Przemkowi też odpowiadam, że będzie nagranie z tego webinaru dla osób, które się właśnie zapisały na niego, więc spokojnie, jeżeli musicie lecieć na przykład, nie wiem, na mecz Legii, który w tej chwili chyba właśnie się zaczyna, no to zapraszam Was tam, zajmijcie się ciekawszymi rzeczami, później sobie obejrzycie. Więc mamy generalnie szereg czynników, które negatywnie wpływają na przedsiębiorstwo. Na to nakłada się ciągle wysoka inflacja, przyspieszająca, co też za chwileczkę zobaczymy, co powoduje, że mimo, że rynek pracy jest, powiedzmy, powiedzieć, że jest w dobrej kondycji, to jest trochę nadużycie, bo tą dobrą kondycją byłoby też to, że relatywnie jest łatwo znaleźć pracowników dla biznesu. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ciągle jest dużo ofert pracy, jest niewystarczająco pracowników, żeby biznes mógł się szybko rozwijać z jednej strony, czyli jest niskie bezrobocie, czyli rynek pracy jest napięty, stąd ten plusik taki malutki, no ale nie jest za tyle napięty, żeby te wynagrodzenia, które bardzo szybko zaczęły rosnąć, one tak naprawdę rosną już od kilku lat, bo są i zasilane polityką płacy minimalnej, ale też właśnie tą inflacją i powiedzmy taką presją na rynku pracy. Mimo tej sytuacji wynagrodzenia realne spadają, to znaczy wynagrodzenia w większości branż są niższe niż inflacja, czyli realnie nasze dochody takie na życie codzienne są niższe. W efekcie stać nas na mniej, w efekcie spada też konsumpcja, co też ostatnio nawet miesiąc pokazał. Na to nakłada się taka dość przeciętna sytuacja na rynkach aktywów finansowych, czyli właśnie na giełdzie czy w obligacjach, więc wszystkie te czynniki jakby razem do kupy znowu wpływają na to, że ufność konsumencka też jest, osiąga, można powiedzieć, że minima. Więc jakby long story short na jednym obrazku, zbyt wielu jakby takich aspektów pozytywnych w gospodarce, pomijając może to, że rynek pracy jest na przykład ciągle w dobrej sytuacji, jest tam kilka ryzyk oczywiście wzrostu bezrobocia, o czym za chwilę też opowiemy. Są takie jaskółki tego, czy przesłanki tego, że inflacja w firmach już nie rośnie i zaczęła powolutku zawracać na południe, czyli hamować. No są takie jaskółki, powiedzmy, jakiejś poprawy, ale generalnie z całego dużego obrazka jednak ten obraz gospodarczy czy ekonomiczny jest kiepski. I z czego to wynika, tak? Mówiłem, inflacja, ostatni odczyt sprzed dwóch dni, 17,9%. Można szacować, że inflacja bazowa, czyli ta po oczyszczeniu wpływu nośników energii czy żywności, wyniosła 11%. Przypomnijmy, że stopy procentowe w obecnej chwili wynoszą 7%, czyli realnie mamy ciągle ujemne stopy procentowe, te realne. No ale chciałem też przypomnieć, że tak naprawdę my z tą wysoką inflacją bazową to się borykamy tak naprawdę już od początku 2020 roku i jeszcze przed COVID-em. I tak naprawdę już cały 2020 rok mieliśmy inflację powyżej celu NBP. No więc jakby politycy mimo wszystko nie ma co tutaj zwalać tylko i wyłącznie na Putina czy na COVID-a. Politycy tak naprawdę już wcześniej wywołali po prostu tą inflację. Teraz się tylko mierzymy ze szczytem, który tak naprawdę jesteśmy troszeczkę powyżej tej prognozy NBP z lipca 2022 roku, o której bardzo dużo mówiłem na poprzednim spotkaniu, więc zaraz się nie będę o niej rozwijał. Nowa projekcja pojawi się w ciągu tygodnia do dwóch tygodni, ponieważ 9 listopada jest kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. O tym za chwileczkę. Natomiast zgodnie z tą ścieżką inflacji dzisiaj jesteśmy delikatnie powyżej tej projekcji, ale no mimo wszystko bardzo blisko tego celu. No i tutaj projekcje NBP jeszcze z lipca mówiły o tym, że inflacja bardzo szybko zacznie spadać w 2023 roku. No i w 2024 roku zbliżymy się do jakiegoś tam gdzieś pobliże celu inflacyjnego. Niestety przypuszczalnie to, co zobaczymy na tej kolejnej prognozie, będzie bardziej pesymistyczne. Znaczy w tej chwili mówi się, na przykład ostatnia projekcja, bodajże Komisji Europejskiej mówiła, że na koniec roku następnego inflacja może wynieść około 10%, czyli ta ścieżka schodzenia z tej inflacji będzie niestety wydłużona, co też oczywiście ta polityka pieniężna, która teraz jest prowadzona, ale też różne programy jakby tarcze antyinflacyjne i tak dalej, no one tą inflację niestety nam wydłużają. Więc przypuszczalnie ten obrazek, który zobaczymy za dwa tygodnie, maksymalnie do dwóch tygodni w nowej projekcji, no będzie bardziej podniesiony i wydłużony. Co gorsze, tym, co przypuszczalnie będzie jakby też napędzało tą wysoką inflację, jest to, że tak naprawdę inflacja w tej chwili, wbrew oczekiwaniom NBP, przyspiesza. No i tu mimo tego, że widzimy na stacjach paliw, na przykład benzyna teraz jest poniżej 7 zł, czyli na przykład ten czynnik jakby inflacyjny jest na przykład niższy, no to mimo wszystko mamy jakby takie tak zwane efekty drugiej rundy, czyli na przykład podwyższone koszty energii elektrycznej, podwyższone koszty gazu, podwyższone koszty wynagrodzeń, czy podwyższone koszty żywności przekładają się na to, że pracownicy mają wyższe oczekiwania co do wynagrodzeń, bo znowu mamy napięty rynek pracy, no więc rosną koszty wynagrodzeń dla firm, więc one znowu muszą jakby w tak zwanej drugiej rundzie jakby dokonać pewnych kolejnych podwyżek. No więc jakby generalnie samo to jest taka nakręcająca się spirala inflacyjna, no i to troszeczkę sygnalizuje, że albo możemy z tą podwyższoną inflacją mieć dłużej do czynienia, albo ta walka jakby z inflacją w postaci stóp procentowych znacznie wyższych niż obecnie, no będzie musiała być prowadzona albo. Na to, tak jak mówiłem, nakłada się rynek pracy. No i z jednej strony mamy ciągle dość wysoką liczbę ofert pracy. Według badań Grant Thornton i Element jest około 300 tysięcy ofert, otwartych ofert pracy w tak zwanych internetach. To jest poziom zbliżony do poprzednich lat, więc tu nie ma jakiegoś tam istotnego jeszcze problemu, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o to, co jest otwarte. No niemniej zaraz zobaczymy, w jakich branżach tak naprawdę pewne zwolnienia się mogą szykować. Z drugiej strony mamy dość wysoką dynamikę wynagrodzeń, a właściwie rekordową w ostatnich latach. 14,5% wyniosły średnie wzrosty wynagrodzeń we wrześniu tego roku. To jest, można powiedzieć, kurczę, bardzo dużo. Ale tak naprawdę to jest po pierwsze poniżej tej inflacji, z którą teraz mamy jakby do czynienia. Czyli tracimy, przeciętny statystyczny Polak jest tam o te 3 punkty procentowe w plecy, ale jeżeli jeszcze rozbijemy to na sektory, no to problem jest jeszcze większy, bo tak naprawdę te szybkie wzrosty wynagrodzeń napędzają 3 branże: transport, gospodarka magazynowa, górnictwo i wydobycie, więc górnicy naturalnie zawsze, i wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, czyli znowu ten sektor, który no z jednej strony jest regulowany, z drugiej strony jest zmonopolizowany, z trzeciej strony nie jest jakiś specjalnie gigantyczny dla gospodarki. Większość sektorów, gdzie tak naprawdę ma większe znaczenie ma to, co jakby większość z nas, czy większość z Was może być zatrudniona, czy generalnie etatów najwięcej tam powstaje, handel, czyli sklepy, informatyka, produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości, budownictwo, no to tamte wzrosty wynagrodzeń były jeszcze niższe, one były powiedzmy między 10 a 12%. Czyli tak naprawdę jeszcze mamy większą, można powiedzieć, deprecjację naszych wynagrodzeń. Inflacja jest jeszcze szybsza niż przeciętne wynagrodzenia tych Polaków, którzy nie pracują w górnictwie, co efektywnie się przeradza pogorszoną koniunkturę konsumencką. Wykres po lewej pokazuje dla tych, jeżeli możecie rzucić okiem na ekran, to jest koniunktura konsumencka z ostatnich 20 lat, od 1998 roku do 2021. No i tutaj widzimy te dwa takie okresy, powiedziałbym, dobrej koniunktury, czyli po wejściu do Unii Europejskiej, aż do 2008 roku i potem od mniej więcej od 2013 roku do 2019 roku. To były okresy dobrej koniunktury, potem oczywiście przed COVID mieliśmy te spadki. No i jeżeli teraz popatrzymy na prawy wykres, czyli w ujęciu miesięcznym, gdzie widać też rok 2022, tak naprawdę ta koniunktura jest najniżej w skali ostatnich 15-20 lat, w zależności od wskaźnika, ale w szczególności wskaźnik, który jest istotny dla rynku nieruchomości, czyli chęć dokonywania ważnych zakupów, czyli na przykład też nieruchomości, no niestety ciora po dnie. No więc jakby nastroje są jakie są. Trudno oczekiwać, że przy wysokiej inflacji, przy tym, że faktycznie jakby ten pesymizm dotarł jakby do prasy, dotarł do, nie wiem, wypowiedzi, internetów i tak dalej, z różnych stron jakby widać i czuć, że po prostu no nie jest łatwo, no to się przekłada faktycznie na nastroje, a te nastroje też mimo wszystko gdzieś tą składową decyzji o na przykład zaciąganiu kredytu, jeżeli w ogóle mamy zdolność kredytową i nabywanie nieruchomości. Też to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o inflację szybszą niż wzrost wynagrodzeń, widać trochę w danych o sprzedaży detalicznej w cenach stałych, czyli jakby z uwzględnieniem, jakby już oczyszczeniem tego efektu o inflację. Ten wykres pokazuje zmiany rok do roku. I tutaj widać w roku 2020 mamy taki dołek covidowy i on się ciągnął do początku 2021 roku. Potem weszły szczepienia i odmrażanie gospodarki, więc mieliśmy wystrzał taki konsumpcyjny. Potem mieliśmy kolejny taki fajny wystrzał w kwietniu, znaczy fajny, niefajny może dla osób, które jakby trochę były przyczyną tego wystrzału. Mianowicie to był efekt wjazdu ponad miliona osób do Polski, więc też był taki wystrzał jednorazowy. No ale już jak widzicie, te słupki zaczęły spadać. Ponieważ to jest dynamika roczna, to nie widać tego, że w ujęciu miesięcznym we wrześniu mieliśmy spadek konsumpcji realnej o prawie 3%. Co pokazuje, że po prostu już mamy za mało pieniędzy w kieszeni, żeby zwiększać swoje zakupy. Co widać na przykład też w wynikach sprzedaży dóbr trwałych, bo musimy po prostu jakoś utrzymać siebie, czyli jakby wyżywić siebie, no bo to jest podstawa, musimy się wyżywić, ogrzać, utrzymać dom, mieszkanie i tak dalej, a dopiero później wydajemy pieniądze na jakieś inne rzeczy. Czyli jakby ten motor, i tu niestety jest zła informacja w tej postaci, że konsumpcja była jednym z głównych motorów polskiej gospodarki. Jeżeli ona hamuje, no to przekłada się na całą gospodarkę. I też w drugi kwartał tego roku mieliśmy technicznie rzecz biorąc jakby w okres recesyjny, znaczy spadek PKB. To jeszcze nie jest formalnie techniczna recesja, ale zobaczymy, co pokaże jakby trzeci kwartał. No i kolejne kwartały jakby no tutaj super pozytywnie nie wyglądają. Pozytywem, o którym mówiłem, to jest inflacja produkcji sprzedanej w przemyśle. Przypuszczalnie osiągnęła ona szczyt. To był szczyt oczywiście po tym kształcie, jak widzicie, no przede wszystkim napędzany z jednej strony tymi covidowymi problemami z łańcuchami dostaw i tak dalej, no ale głównym tym strzałem to jednak był wybuch wojny i wzrost kosztów energii. To zaczęło powolutku zawracać w dół na przetwórstwie takim typowo przemysłowym. Jeszcze nie ma takiej zawrotki w produkcji budowlanej, ale za chwileczkę o tym porozmawiamy w drugim rozdziale. No i z czego wynika jakby trochę ten spadek? No przede wszystkim to są ceny paliw, energii czy praw do emisji. Bo tak naprawdę zarówno węgiel, jakby ten energetyczny handlowany na świecie, CO2, gaz już we wrześniu, a zwłaszcza w październiku faktycznie pospadał. W zależności od jakby nośnika czy jakby kategorii kosztowej, to są spadki od 20 do 40%. Więc jakby przypuszczalnie jesteśmy za takim szczytem, zwłaszcza tych kosztów energii, co nie zmienia faktu, że i tak firmy są po prostu pod pręgierzem naprawdę gigantycznych wzrostów cen. Mimo że rząd wprowadził na przykład limity po prostu cen energii dla gospodarstw domowych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, no to zauważmy dwie rzeczy. Po pierwsze, te limity dopuszczają wzrost cen mniej więcej o 2 lub 3 razy, więc to i tak jest całkiem duży strzał jakby w budżety firm. Przy czym, o ile ktoś, nie wiem, prowadzi salon fryzjerski, biuro czy cokolwiek innego, co jest przede wszystkim związane z usługami, to może nie jest gigantyczny problem. Natomiast największy problem mają branże energochłonne, w których jakby ceny energii stanowią 20, 40 lub więcej nawet procent jakby w kosztach produktu finalnego. Z reguły to są branże, które są dużymi przedsiębiorstwami, czyli znowu nie są wspierane tymi regulacjami. No więc jakby te spadki cen, okej, to jest jakaś taka chwila oddechu, no ale dla dużych branż produkcyjnych, no to właściwie wiele ratunku jakby w tym nie ma. No, znaczy bardzo źle wracamy do źle. No i to widać właśnie w badaniach koniunktury firm, o czym też mówiłem. GUS prowadzi takie ankiety wśród firm z różnych branż, pytając, okej, jak i ile z nich jakby odczuwają pogorszenie lub poprawę jakby sytuacji danej firmy czy danego sektora. No i tutaj właściwie od lewa do prawa, niezależnie w jaki sektor weźmiemy, no mamy po prostu pogorszenie. I branże, w których przede wszystkim jest jakby przewaga jakby tego pesymizmu czy bardzo złej sytuacji, to po pierwsze jest zakwaterowanie i gastronomia. Gastronomia to w ogóle jest chyba numer jeden. Gastronomia niesamowicie dostała jakby po nosie, bo z jednej strony tak widzieliście tą inflację producencką, 25% w gastronomii, z tego co słyszałem od ludzi, którzy prowadzą takie firmy, a to mają wzrost od 100 do 150%. Właśnie gaz, energia, żywność, która często jest importowana, więc nie są w stanie jednocześnie jakby przerzucić wzrostu kosztów o 100-150% na konsumentów, bo konsumenci też mają swoje problemy. I też z reguły przycinanie jakichś tam wydatków w momencie, kiedy jest ciężko, no to na przykład to są właśnie wyjścia na miasto i jakieś powiedzmy restauracje, tego typu historie. Analogicznie zakwaterowanie, hotele. No i niestety to są branże, które całkiem dużo osób zatrudniają, które no niestety ryzyko po prostu wzrostu bezrobocia przede wszystkim jest w tym sektorze. Kolejnym takim bardzo jakby na minusie sektorem jest budownictwo. To za chwileczkę też zobaczycie w rozdziale o rynku nieruchomości. Liczba startujących nowych budów spada bardzo dynamicznie, ponieważ spada sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym. Więc jeżeli, nie wiem, pół roku temu, żeby znaleźć firmę budowlaną, czy nawet wykończeniową, no to było ciężko. Z materiałami były problemy i powiedzmy, ten kto chciał skorzystać jakby z takich usług, czy zakupu takich materiałów, no, miał kiepsko. A teraz nagle się wszystko obróciło i tak naprawdę firmy budowlane, no, mają problemy. Dotyczy to zarówno wykonawców produkcji materiałów budowlanych, czy wykonawców usług budowlanych. Słyszałem na przykład taką anegdotę od jednego dewelopera tutaj w Warszawie, który mówił o, powiedzmy, znajomym, który wynajmuje pewnego rodzaju maszyny budowlane, nie będę zdradzał jakie, no ale w każdym razie dość specjalistyczne, wykorzystywane właśnie przy wykopach i budowie dużych budynków wielorodzinnych. O ile w ostatnich latach, no, facet po prostu siedział i miał potąd zleceń, no to praktycznie tylko w województwie mazowieckim jakby funkcjonował, no to w tej chwili gania po całym kraju, żeby jakoś te maszyny, które leasinguje, które koszty leasingu jakby tych maszyn wzrosły, bo po prostu nie ma zleceń. No i to jest oczywiście jakaś tam anegdotyczna sytuacja, no ale tutaj statystyka to pokazuje. Przetwórstwo przemysłowe, czyli znowu eksport. I nie tylko właściwie, bo częściowo to jest też produkcja krajowa, ale no mimo wszystko też branże eksportowe też dostały po nosie. A to wynika z tego, że po prostu te problemy, które my mamy w Polsce, o których teraz rozmawiamy, no one tak naprawdę dotyczą wielu krajów, zwłaszcza krajów w Europie, do których polskie fabryki przede wszystkim eksportują. No i przede wszystkim Niemcy też oczywiście mają problem i też przypuszczalnie wejdą w recesję w następnym roku. Więc jeżeli w Niemczech jest problem, to też jest oczywiście u nas. Inne branże, powiedzmy, nie borykają się z tak gigantycznymi problemami, natomiast słuchajcie, nawet w informacji i komunikacji, czyli szeroko pojęty sektor IT, też tam następuje stopniowe pogarszanie sytuacji w branży. Więc niestety, o ile można powiedzieć, jak my musimy przyciąć swoje wydatki, no to jest tam pół biedy, bo to jesteśmy my, kowalscy i tak dalej. Jeżeli firmy mają problemy i muszą zacząć zwalniać na przykład ludzi albo powiedzmy redukować w jakiś sposób, powiedzmy, wynagrodzenia, no bo to może się przekładać na to, że zamiast 5 dni produkcji w danej fabryce będą 4 dni produkcji, jeżeli jest na przykład praca na akord, efektywnie to jest spadek wynagrodzeń. No i jakby nie wchodząc w duże szczegóły, zobaczymy, co NBP myśli, będzie myślało w listopadzie, w listopadowej projekcji, natomiast już w lipcowej NBP zakładało wzrost bezrobocia o 2 punkty procentowe w następnym roku. No i tak naprawdę to się, można powiedzieć, poniekąd dzieje. No i o tej dynamice PKB właśnie też mówiłem. Drugi kwartał mieliśmy spadek o 2% w ujęciu kwartalnym. To jeszcze nie jest w ujęciu rocznym. Technicznie rzecz biorąc, żeby była recesja ogłoszona, musimy mieć 2 kwartały spadku, więc na razie tej recesji jakby formalnie nie ma. Ale już z perspektywy lipcowej znowu te projekcje mówiły, że na 25% tą recesję zaliczymy w 2023 roku. Dzisiaj się została opublikowana projekcja Moody's, to jest taka agencja ratingowa, no, która zakłada faktycznie też recesję dla Polski. No i na tle tego wszystkiego, kończąc jakby tą sferę ekonomiczną, mamy pauzę tego cyklu podwyżek stóp procentowych. Z jednej strony prezes Glapiński tłumaczy to tym, że pewne efekty tej polityki pieniężnej po pierwsze już zostały osiągnięte i to widać faktycznie w statystykach udzielanych kredytów, zwłaszcza mieszkaniowych, więc tu faktycznie trzeba się z nim zgodzić. Z drugiej strony część efektów jakby podwyżek stóp procentowych wymaga trochę czasu, to też trzeba się zgodzić. Z trzeciej strony czekają na listopadową projekcję inflacji, więc no, w sumie to też ma sens. No niemniej wydaje mi się, że przy inflacji bazowej 11%, no to nie trzeba dużo filozofować, że te podwyżki przypuszczalnie mimo wszystko jeszcze są potrzebne. Ale o tych scenariuszach 100% za chwilę powiemy. Waluty. Przez chwilę mieliśmy dolara i franka po 5 zł, euro po prawie 5 zł, więc widać jakby ten trend osłabienia też złotówki. Gorszym trendem jest to, że obligacje skarbowe Skarbu Państwa jakby tanieją w efekcie jakby ryzyk, czy powiedzmy postrzeganie przez rynki finansowe rosnącego ryzyka, że Polska stanie się niewypłacalna, bo z jednej strony mamy ciągle dość taką aktywną politykę fiskalną, rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo, znaczy nie pomagania tym, którzy naprawdę najbardziej tego potrzebują, tylko dawania pieniędzy wszystkim, na przykład nie, dodatki węglowe, czy tam 13, 14 emerytura. Pojawia się, czy tam eskaluje właściwie konflikt, czy ryzyko nieotrzymania funduszy nie tylko z KPO, ale też z funduszy spójności z Unii Europejskiej, czyli zwiększenie potencjalnie potrzeb jakby zadłużeniowych jakby państwa. Więc jakby to też nie jest jakby super sytuacja, jeżeli obligacje skarbowe no, są obecnie wyceniane mniej więcej na poziomie Węgier czy Rosji. No to chyba nie chcielibyśmy być dokładnie gospodarczo w tym towarzystwie. No i wreszcie docieramy do tego, co się stało ze stopą procentową, tą bardziej rynkową. WIBOR 3-miesięczny osiągnął już 7,5% właśnie w ciągu ostatniego miesiąca. Właśnie ze względu na tych kilka różnych czynników, które przypuszczalnie wywołają presję na dalszy wzrost stóp procentowych. Więc jeszcze w czerwcu nagrywałem taki film podający kilka argumentów, jakby dlaczego ten WIBOR może wzrosnąć z 7% do góry. No i one się niestety w tej chwili materializują. No i w ciągu najbliższych 6 miesięcy rynki zakładają, że wejdziemy na poziom około 8%, ponad 8% WIBOR-u. I najprawdopodobniej przez najbliższe 2 lata będziemy mieli utrzymywany ten podwyższony poziom stóp procentowych. Ale to są jakieś tam oczekiwania rynków finansowych. Znaczenie ma, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Więc reasumując, najbliższy rok, to co jesteśmy w stanie dzisiaj pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć na temat następnego roku, to utrzymująca się dwucyfrowa prawdopodobnie inflacja konsumencka i producencka, głównie napędzana energią, ale nie tylko, bo mamy te efekty drugiej rundy. Mamy spadek popytu, zarówno tego inwestycyjnego, czyli budownictwo, czy nie wiem, inwestycje w maszyny, czy w nowe zakłady, bo część branż mimo wszystko musi ciąć wydatki, jak i konsumenckiego, czyli nie wiem, kupno nowego samochodu, kupno mieszkania na kredyt, no bo jest ciężko. Hamowanie PKB lub nawet recesja, spadek zatrudnienia w szeregu branż, no i spadek poziomu życia. No właściwie ja nie jestem pesymistą z natury, ale no po prostu jak patrzę w dane i robię analizy, no po prostu tego typu rzeczy jakby z tego wynikają. Natomiast oczywiście jest dużo znaków zapytania i to, co będzie jakby w następnym roku, czy jak bardzo się będzie nasilało, no oczywiście zależy po pierwsze od polityki monetarnej Rady RPP. Zależy też od polityki fiskalnej, zwłaszcza tego, jakie będziemy mieli rozdawnictwo lub też nie przed wyborami i też oczywiście, jakie będą wyniki wyborów, bo to też oczywiście będzie miało jakieś tam przełożenie, chociaż nie z dnia na dzień. Gigantycznym znakiem zapytania jest to, jak się skończy cała dyskusja z Unią Europejską i dostępem do funduszy. To jak będzie głęboka globalna recesja, bo dzisiaj raczej pytania nie są pod tytułem, czy ona nastąpi, bo jakby w wielu kluczowych gospodarkach jakby ta recesja jest dość prawdopodobna. Natomiast pytanie jest, jak bardzo ona będzie bolesna, zwłaszcza w Europie, a w efekcie też w Polsce. No i oczywiście rosyjska agresja na Ukrainie, no to jest jakby temat rzeka, jak ona będzie ewoluowała, jak będzie wpływała też na Polskę i zwłaszcza na przyjazdy uchodźców. No i czy ta globalna recesja nas czeka? Istnieje takie ryzyko, bo to zjawisko inflacji jest zjawiskiem globalnym, więc może nie wszystkie, ale większość krajów po prostu mierzy się z szeroko rozumianą inflacją. I to nie są, problemy nie są tylko ceny, ale na przykład też dostępność nośników energii, czy potencjalnie na przykład żywności, nie wiem, w krajach typu afrykańskich, tutaj znowu te problemy jakby z eksportem na przykład zboża z Ukrainy, no ale większym problemem jest to, czy w ogóle na przykład będzie odpowiednia ilość, nie wiem, węgla energetycznego, czy gazu w Europie. Chyba ten problem jednak znika, bo z jednej strony mamy dość ciepłą jesień i przypuszczalnie ciepłą zimę, no ale jakieś te problemy zwłaszcza mogą narastać też w następnym roku, bo mówi się, że o ile tą zimę jeszcze przeżyjemy, to następna może być trudniejsza. No i kilka innych takich aspektów jak deglobalizacja, wzrost stóp procentowych na całym świecie i tutaj chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy webinar o 19, to amerykański Fed podniósł swoje stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli podniósł główną stopę do poziomu 4%. Polska 6,75. Z reguły te relacje dla polskiej stopy powinny oznaczać 8-9%. To tak na marginesie, ale to też oznacza znowu umocnienie dolara, osłabienie złotówki, czy znowu zwiększanie presji na polską inflację. No i wreszcie te recesje, o których mówiłem, to już nie będę Was tam dalej straszył. Czyli jakby, gdyby ktoś popatrzył tak z boku, można powiedzieć, no gospodarczo wszystko wygląda słabo, Znowu sobie przypominamy Warrena Buffetta. Aha, no dobra, jeżeli to tak słabo wygląda, to przypuszczalnie zaraz te różnego rodzaju okazje inwestycyjne powinny się zacząć pojawiać. No i faktycznie ma to powoli miejsce. Na pewno na rynkach akcyjnych zdecydowanie jest już czym wybierać, czy w obligacjach podobnie. Na rynku nieruchomości właśnie zaraz zobaczymy.